był taki nigeryjski przypadek, to było klasyczne. Jestem bardzo bogaty, nie mam co zrobić z pieniędzmi, przyślij mi swoje dane, my przelejemy. Wysyłany był e-mail, którego treść miała skupić uwagę czytelnika na tym, że dostanie on pieniądze. To było związane i ze spadkiem. Ja osobiście dostałem taki, że jakaś tam pani była żoną pastora, została bardzo bogatą wdową i mąż pastor w testamencie nakazał jej podzielić się i ona się podzieli z tym swoim majątkiem.
W sieci. Audycja Adama Janczewskiego. Otworzyłem swoją pocztę mailową i nagle zobaczyłem piękny tytuł. Twoje konto zostało zablokowane. No więc od razu mnie to bardzo zdziwiło. Mówię, no fajnie, ja tu chcę kupować książki, mam wydatki, a mam zablokowane konto. No dobrze, otworzyłem e-maila. No i tam się dowiedziałem o tym, że no, ponieważ ktoś parę razy chciał wejść na moje konto, czyli tak jak procedura każe, konto zostało zablokowane, a ja nie mam do niego dostępu. No i obsługa prosi o to, żeby kliknąć w link podany w mailu i za pośrednictwem tego linka, żeby się znowu zalogować na własną stronę. Tak się składa, że czytałem troszeczkę, co się dzieje też w sieci. Miałem trochę informacji na temat właśnie oszustw internetowych, no i wiedziałem, że banki ogólnie nie pytają i nie proszą o logowanie za pomocą zewnętrznych linków. No i wtedy sobie dokładnie obejrzałem adres. Okazało się, że adres pocztowy jest zupełnie wzięty z kosmosu, że tak naprawdę końcówka domeny są zamienione dwie literki, czyli to daje taką sytuację, że nasz mózg w pewnym momencie, jeżeli mamy podobną końcówkę, to potrafi tak jakby dołożyć do wyrazu, który już znamy, jakby tak przejść przez tego linka i się zalogować, no to mógłbym stracić hasło i dojście do mojego faktycznego konta. Na szczęście udało się i nie spełniłem oczekiwań osób, które chciały mnie oszukać. W takich sytuacjach w ogóle się nie wchodzi w taki link. Najlepiej ustawić sobie w ten sposób odbiór poczty, żeby w ogóle się nie otwierały żadne linki, żadne informacje, które są w poczcie. W momencie, kiedy by się weszło nawet na taką stronę, jest możliwość zainstalowania programów śledzących, które mogłyby wyciągnąć mój numer konta w momencie, kiedy bym próbował się faktycznie logować na moje prawdziwe konto. Zgłosiłem to dalej, od razu zadzwoniłem do swojego banku, do obsługi klienta. Poinformowałem, że coś takiego miało miejsce. Tam poproszono mnie, żebym przesłał treść maila, żeby wiadomo było, że coś takiego ma miejsce.
Obecnie ludzie przenieśli swój cały świat rzeczywisty do internetu.
Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
Tak naprawdę świat rzeczywisty i świat internetowy to są te same światy. Rzeczywisty możemy dotknąć, możemy go namacalnie sprawdzić. Świat internetowy wydaje się, że gdzieś jest za jakąś żelazną kurtyną, ale on też jest światem. Światem, w którym istnieją rzeczy dobre, takie jak rozrywka chociażby, ale też i rzeczy złe, ponieważ w świecie tym wirtualnym umieściliśmy wszystko, nasze rzeczy, takie, które możemy pokazać, ale też takie, które chcielibyśmy schować, nasze osobiste, między innymi też pieniądze. Naszą tożsamość też umieszczamy w internecie. W związku z tym są ludzie, którzy chcą nam to odebrać. Tak samo jest w świecie rzeczywistym i tu pojawia się bardzo duży problem. Ludzie w internecie myślą, że świat rzeczywisty, świat internetowy bardzo się od siebie różnią. W związku z tym tam można puścić wodze fantazji, można mniej patrzeć na zagrożenia wszelkie i w tym momencie pojawiają się właśnie przestępcy. W świecie rzeczywistym przecież nie wejdziemy do budynku, do sklepu mięsnego, myśląc, że tam jest bank, bo widzimy, co to jest. W internecie też nam się wydaje, że skoro jest coś podane, na przykład logo banku, to znaczy, że to już jest z banku. A tak nie jest. Przestępcy tylko na to czyhają. Ludzie, którzy nie starają się zachować jakieś chociażby minimalne pozory bezpieczeństwa, zawsze na tym tracą. Phishing to jest klasyczny przykład przestępstwa, kiedy ktoś się podaje za jakąś instytucję i próbuje nas naciągnąć. Bardzo dużo ludzi się na to nabiera, mimo wielu kampanii społecznych, wielu informacji, żeby nie dać się nabrać, że bank nie wysyła takich informacji, takich próśb, chociażby o hasła jednorazowe. Ludzie się dają nabierać, bo myślą, że to jest prawdziwe. To, co widzą, to jest rzeczywiste. Świat wirtualny jednak musiał być zagospodarowany również przez tych, którzy chcą nas okraść.
Nie zdarzyły się dwie rzeczy. Usiłowano przynajmniej dokonać na mnie przestępstwa kardingu i przestępstwa phishingu.
Katarzyna Boratyńska z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Czym jest carding? To jest przestępstwo, które polega na wykorzystywaniu przez przestępców numerów cudzych kart płatniczych. Mogą nam zawirusować komputer, są stosowane różne algorytmy przy przechwytywaniu takich danych, także bez większego problemu. Mnie się to zdarzyło przy płatności kartą kredytową w ramach transakcji internetowej. Pewnego pięknego dnia okazało się, że moja karta kredytowa nie działa, jest zablokowana, więc głęboko zastanawiałam się, czy to jest brak środków, czy coś się zdarzyło, ale za chwileczkę otrzymałam SMS-a z banku z informacją, że proszą mnie o bardzo pilny kontakt na konkretny telefon. Zadzwoniłam tam i dowiedziałam się, że moja karta jest zablokowana z tego tytułu, iż chciałam dokonać transakcji tą kartą. Między innymi na 3000 dolarów, na 7000 dolarów w sklepach internetowych. Oczywiście bank ma świadomość mojej transakcji, więc one były dość nienaturalne przy moim wykorzystywaniu karty i tą kartę zablokował, a więc nastąpiło usiłowanie, ale nie realizacja przestępstwa. W związku z tym udało mi się uniknąć tych bardzo przykrych konsekwencji. Banki są pod tym kątem bardzo mocno uświadomione i bardzo dbają o klientów, przynajmniej mam to z własnego doświadczenia. To przestępstwo cardingu u nas nie jest jakby wyodrębnione jako całkowicie coś nowego w ramach kodeksu karnego. Ono podlega pod artykuł 286, który mówi o oszustwie, czyli o wprowadzeniu w błąd, wskutek tego rozporządzamy niekorzystnie swoim mieniem i to jest karalność od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób przechwycono dane. Zakładam, że albo miałam zawirusowany komputer, bo potem dokonałam najlepszego działania antywirusowego, czyli formatu C, albo też był jakiś algorytm wpisany, że jak dokonywałam tej transakcji, coś się uruchomiło i te moje dane zostały przechwycone. Oczywiście dostałam nową kartę z nowym kodem CVV i na razie jest wszystko ładnie, ale przestałam dokonywać transakcji w taki sposób, jak płatność kartą. Teraz po prostu, jeżeli coś takiego robię, to płatność za pobraniem. Kolejna kwestia, która też mi się przydarzyła, to było przestępstwo phishingu. Polega ono na tym, że są rozsyłane maile do różnych odbiorców, a w tych mailach są prośby o przekazanie swoich danych, bo się na przykład konto zdezaktywowało, bo coś się stało w systemie banku i to jest bardzo duże działanie socjotechniczne. Co tu dużo mówić, jak ktoś dostaje takiego maila, co się dzieje z systemem w banku, zagrożone są jego pieniądze, no to od razu myślę, Boże, nie będę mógł pobrać z bankomatu, nie mam nic w portfelu, najczęściej płacę plastikiem. No więc w tym momencie jest ta jakby potrzeba pomocy bankowi, to jest to oddziaływanie. Jeśli chodzi o odpowiedzialność prawną za phishing i farming jako jego odmianę, to my nie mamy też takiej odrębnej kwalifikacji prawnej. Można to podciągnąć pod oszustwo komputerowe pod artykuł 287 kodeksu karnego. Twierdzi się również, że kodeks karny jeszcze jedną rzecz bardzo fajnie penalizuje, karalność w ogóle pozyskiwania programów komputerowych, dzięki którym atakowanie jest możliwe. Ale co ciekawe, samo spreparowanie witryny, tej fałszywej na przykład, gdzie wpisujemy prawidłowe dane, a przekierowuje nas na fałszywą witrynę, nie jest karalne, bo to jest przygotowanie dopiero do przestępstwa, a to nie jest karalne w Polsce. Ustawodawca i tak wychodzi naprzeciw tym wszystkim nowym przestępstwom. To widać po wprowadzaniu kolejnych regulacji. Prawo gdzieś zawsze jest ten krok za, bo musi coś się zadziać, żeby prawo mogło się tutaj w jakiś sposób do tego odnieść. Trudno, żebyśmy wybiegali przed przestępców, no bo my nie wiemy, co wymyślą po prostu.
Zostało wykryte zagrożenie.
Ostatnio się pojawił wirus, który wykonuje szyfrowanie całego dysku. Na dysku twardym przechowujemy nasze dane, bardzo często ważne i takie, których odtworzenie później wymagałoby czasu, a nawet i pieniędzy. I ten wirus szyfruje dane i informuje, że trzeba przelać pewną kwotę na konto przestępcy po to, żeby on odblokował i rozszyfrował ten dysk. Niestety nie ma możliwości innego odszyfrowania. Na razie algorytmy szyfrujące stosowane w tym wirusie są nie do złamania, w związku z tym po zarażeniu się raczej możemy być pewni, że utracimy nasze dane, jeżeli wirus się zaktywuje. To jest też przykład na to, że to są wysokiej klasy specjaliści przestępcy, ponieważ wykonanie takiego szyfru, który jest bardzo trudny czy prawie że niemożliwy do deszyfrowania, wymaga dość dużej wiedzy z zakresu takiej wysokiej matematyki, algebry i informatyki.
Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczeń, my jesteśmy ewidentnie społeczeństwem, powiedziałabym, cybernetycznym, internetowym. Sama osobiście wolę się posługiwać internetem w wielu rzeczach, niż mieć gotówkę w portfelu i wolę przelać pieniądze przez internet, niż normalnie pójść do banku czy na pocztę. Ale jest jedna uwaga. Powinniśmy przynajmniej robić to z jednego komputera, z sensownym zabezpieczeniem. Może lepiej zastanowić się i wyłożyć te 100 parę złotych i mieć tą świadomość, że jesteśmy bardziej chronieni. A druga kwestia, bardzo uczulam przy korzystaniu z otwartych sieci. To szczególnie młodzi ludzie. Mi się wydaje, że niebezpieczeństw żadnych nie ma ogólnie rzecz biorąc, więc siedzą sobie w jakiejś kawiarence gdzieś tam i otwierają sobie konto, przelewają coś w otwartej sieci bez zabezpieczeń. Tak samo wszystkie aplikacje ściągane na telefony komórkowe. Tu naprawdę trzeba uważać na kwestie tych zabezpieczeń, bo my nie mamy świadomości, jak daleko jest posunięta technologia w zakresie szczytywania naszych danych, pozyskiwania naszych danych. Nie jesteśmy informatykami i takie rzeczy robią osoby, które mają naprawdę szeroką wiedzę. I ja bym powiedziała, że bardzo inteligentne osoby.
Przestępstwami zajmują się raczej ludzie, którzy wiedzą, jak działa ta sieć komputerowa i ten internet. Bardzo często są to ludzie kreatywni, bardzo zdolni i bardzo często są to ludzie, których nie podejrzewamy o to, dlatego oni się dobrze ukrywają. Myślę, że Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej na pewno w ciągu tych wielu lat, w których wypuściliśmy wielu absolwentów, się znajdzie jeden absolwent, który miał do czynienia po tej stronie niezbyt zgodnej z prawem z tym przestępstwem. Wiedza, którą oni uzyskują, jest na tyle duża, że pozwala im na przygotowanie takiego przestępstwa i wykonanie go. Staramy się tutaj, jeśli chodzi o nauczycieli, zawsze podkreślamy, że tą wiedzę, którą im przekazujemy, nie jest po to, żeby dokonywać przestępstwa, żeby zarabiać pieniądze w sposób legalny. W informatyce ci najlepsi zarabiają, myślę, że więcej pieniędzy, oczywiście w dłuższym czasie, legalnie, niż próbując takich drobnych oszustw. Takich ludzi też da się wykryć w czasie studiów i tacy ludzie często rezygnują ze studiów, widzą, że ciągle jest im powtarzane, że informatyka to jest rzecz dobra i nie należy jej wykorzystywać w złych celach. I staram się im pokazać te mechanizmy kradzieży. Na przykład ja na laboratorium wykonałem ćwiczenie związane z włamaniem do sieci. Studenci to wykonali i się chwycili za głowę, powiedzieli, że to niemożliwe, że to jest takie proste. Ale też od razu zobaczyli, jak to się objawia dla nich i będą wiedzieli na pewno, jak się bronić przed tym w przyszłości. Jest coraz więcej odbiorców, coraz więcej ludzi w tym wieku, zwłaszcza młodszym, którzy się dają nabierać na różne przekręty. No i też starsi, którzy już z racji wieku czasami mniej wierzą w to, że mogą zostać oszukani. Przez to tych przestępstw będzie coraz więcej.
Była to audycja Adama Janczewskiego W sieci.